Witam na antenie Aleksandrę Belwon, redaktorkę w Fundacji Ośrodka Karta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy dobrze się słyszymy?
Na razie tak. Mam nadzieję, że już tak pozostanie.
Trzymajmy kciuki. Pani Aleksandra właśnie powiedziała, że nad Warszawą szaleje jakaś straszna burza. Miejmy nadzieję, że minie bardzo szybko, jak to burze mają w zwyczaju. Natomiast pani Aleksandro, spotykamy się dzisiaj, żeby opowiedzieć tak naprawdę o dwóch dla mnie najważniejszych, a przynajmniej najbardziej interesujących sprawach. Mam nadzieję, że również dla słuchaczy. Czyli o tym, czym jest w ogóle Fundacja Ośrodka Karta? Czym się zajmuje Ośrodek Karta i co możemy przez jego działalność poznać, co zobaczyć, a czego być może nie mielibyśmy okazji, żeby dotknąć i sprawdzić? A po drugie to o pewnej herstorycznej akcji, o której dzięki Wam zresztą i mailowi od Was się dowiedziałam, za co bardzo dziękuję, bo będę teraz miała za co trzymać kciuki i czemu kibicować. No więc jak to jest z tym Ośrodkiem Karta? Cóż to jest?
No tak, mimo że nasz ośrodek działa już nieprzerwanie prawie od 40 lat, to faktycznie jesteśmy trochę postrzegani jako niszowa organizacja, więc też cieszę się, że mam tą okazję, żeby Państwu teraz o nim opowiedzieć. Otóż Ośrodek Karta powstał na początku 1982 roku jako wyraz sprzeciwu protestu przeciwko stanowi wojennemu. I początkowo był po prostu podziemną gazetką publicystyczną, ale działa nieprzerwanie od 40 lat, jak powiedziałam, i Ośrodek Karta stworzył taki bardzo unikatowy sposób opowiadania historii, bo jesteśmy ośrodkiem, wydawnictwem, instytucją zajmującą się historią i to w bardzo specyficznym ujęciu, to znaczy historią widzianą i opowiadaną z perspektywy jednostki. Czyli najważniejsze jest dla nas właśnie ten jednostkowy, osobiste spojrzenie na historię, czyli dzienniki, wspomnienia, różnego rodzaju korespondencje, głosy jednostki, które opowiadają o swoim życiu w wirach różnych ważnych wydarzeń, ale to właśnie nie są opracowania historyczne, to nie jest skoncentrowanie na wielkich bitwach, na tych wielkich wydarzeniach, tylko właśnie ta jednostkowa, osobista, często emocjonalna relacja. To jest nasz klucz do ujęcia historii i właśnie tym się zajmujemy w wydawnictwie. Właśnie jesteśmy wydawnictwem, które wydaje w tym momencie już kilkanaście książek rocznie, także działamy na pełnych obrotach. Nie wiem, czy mam opowiedzieć trochę o jakichś konkretnych nowościach.
Na pewno będę o to prosić, tak. Ale chciałabym pani przerwać i zapytać, w jaki sposób gromadzicie te wspomnienia, czy właśnie historię, bo oczywiście o ile pamiętniki, czy epistolografia ma swój byt materialny, który można przetrzymywać w archiwach, o tyle na przykład, czy zajmujecie się głosowymi wspomnieniami, czyli na przykład, czy nagrywacie rozmowy, czy docieracie do jakichś zapisów tego typu, czy naciągacie osoby na rozmowy, które były świadkami właśnie tej wielkiej historii, ale opowiedzianej trochę inaczej, tak jak pani wspomniała.
Tak, oczywiście. W Karcie prowadzimy właściwie największe w Polsce archiwum społeczne, czyli większość materiałów, które posiadamy w swoich zbiorach, pochodzą od osób prywatnych, które nam po prostu przekazują dzienniki, fotografie, wspomnienia, ale oczywiście sami też prowadzimy kwerendy, sami również nagrywamy rozmowy, także staramy się jak najwięcej, póki można, nagrywać osób, które pamiętają różne zdarzenia, ale również na bieżąco o projekcie, którym teraz się zajmuję, którym będziemy później więcej rozmawiać. Bardzo ważną rolę pełnią właśnie nagrania kobiet, osób żyjących, które opowiadają o swoim życiu. Także nagrania również są bardzo ważną częścią naszych zbiorów.
A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy działalność wystawiennicza wchodzi w grę? Bo z tego co wiem, to jak najbardziej tak, ale samo gromadzenie to nie jest zaproszenie do rozmowy i zaproszenie do opowieści i dołączenia się w historii, bo trzeba jeszcze zaangażować ludzi, którzy nawet niekoniecznie są zainteresowani samą historią, ale po prostu z ciekawości chcieliby coś sprawdzić. I w jaki sposób są udostępniane materiały, które gromadzicie w Ośrodku Karta?
Oczywiście prowadzimy różne wystawy czasowe. Teraz w czasie pandemii to może nie jest najbardziej fortunny sposób, żeby zapoznać się z naszymi działaniami. Natomiast zapraszam oczywiście wszystkich na naszą stronę internetową karta.org.pl, na której piszemy o wszystkich naszych projektach. Często, ponieważ mamy ważną naszą rolą, funkcją są działania edukacyjne, więc prowadzimy różne konkursy dla młodzieży, różne projekty, w których młodzi ludzie mogą brać udział, poznawać historię właśnie z takiego jednostkowego doświadczenia. Te wszystkie projekty opisujemy na naszej stronie. Często efektem projektu jest czy nagranie wideo, czy broszura internetowa, którą można pobrać na przykład za darmo z naszej strony, w ten sposób się z nią zapoznać. Także jeszcze raz zapraszam serdecznie na naszą stronę internetową karta.org.pl, bo jest to naprawdę, mam nadzieję, ciekawe źródło dowiedzenia się o naszych projektach i tutaj naprawdę jest bardzo dużo informacji. Również odesłanie do naszej księgarni, w której można internetowo zamówić różne nasze publikacje oraz, od czego się właściwie zaczęło, to wydajemy kwartalnik Karta, czyli raz na kwartał można kupić czy to w formie fizycznej, czy w formie internetowej naszą gazetę, którą również polecam uwadze słuchaczy i słuchaczek.
To jest bardzo interesujący periodyk, ponieważ otrzymuję co kwartał, w związku z tym sięgam, proszę sięgnąć również. Natomiast co do misji jeszcze ośrodka Karta, bo piszą Państwo właśnie na swojej stronie internetowej: odkrywamy, chronimy, upowszechniamy historię widzianą z perspektywy jednostki. Robimy to w taki sposób, że przeszłość staje się źródłem zrozumienia, buduje wspólnotę obywatelską, wspiera pojednanie. I tak naprawiamy przyszłość. Czy faktycznie jest tak, że należy wierzyć w to pojednanie, bo jesteśmy w dość trudnym społecznie tak naprawdę momencie. Bardzo dużo jest antagonizmów. Polska jest mocno podzielona. I czy jest możliwa walka właśnie o tę lepszą przyszłość przez opowiadanie historii, którą Polska ma też mocno skomplikowaną, też brutalną, i myślę, że gro tych opowieści, których wysłuchujecie, czy które do Państwa docierają, nie napawają tak naprawdę optymizmem. Jaką lekcję w zasadzie możemy z nich wyciągnąć?
No, można powiedzieć, że oczywiście jest to utopijne stanowisko, także chcemy, opowiadając historię, dążyć do jakiegoś pojednania społecznego i pewnie w pewnym sensie tak jest, ale myślę, że bardzo ważną rolę w pojednaniu, szeroko rozumianym, a może po prostu prościej, w zrozumieniu drugiego człowieka, w ogóle w próbie spojrzenia z jego perspektywy, jest właśnie wysłuchanie tej historii poszczególnej jednostki, bo często mamy jakieś klisze, nie wiem, na temat arystokracji, powiedzmy tak. Mamy przecież mieliśmy bardzo silne podziały klasowe w Polsce. A teraz, czytając w naszych książkach na przykład książkę nie o arystokracji, jako opracowanie, jakieś patetyczne dzieło literackie, w którym epatuje się tytułami i tam blichtrem i tak dalej, ale po prostu czytamy relacje ludzi wówczas żyjących, którzy opowiadają po prostu o swojej codzienności, takich najbardziej prozaicznych wymiarach, co jedli na obiad, jak spędzali czas wolny, jakie mieli relacje ze swoimi współmałżonkami, dziećmi. Taki prosty, życiowy sposób, myślę, że to jest łatwiej zrozumieć, łatwiej zobaczyć drugiego człowieka, jeśli nie jest on właśnie na tym przykładzie, o którym mówię, arystokracji, nie jest dla nas jakimś człowiekiem z tytułem, tylko jest człowiekiem, który miał takie życie codzienne, taką żonę, takie dzieci. Możemy zobaczyć, jak wygląda ona w fotografiach. Możemy trochę dotknąć takiego codziennego, zwykłego życia, co na pewno sprzyja w pewnym sensie jakiejś identyfikacji, takiej po prostu międzyludzkiej. Ale też właśnie ważną, myślę, że rolą naszych publikacji, naszych książek jest to, że tu nie ma naszej interpretacji, my jej nie narzucamy, tu nie ma żadnego oceniania. Po prostu dajemy ludziom prawo głosu, każdy może swoim głosem opowiedzieć o swoim życiu, czy to jest przedstawiciel właśnie rodziny chłopskiej, czy arystokratycznej, cały czas mówiąc o tamtych podziałach. I nie oceniamy tego, każdy może po prostu przeczytać i myślę, że to może być bardzo ważna jakaś rola poznawcza, po prostu zobaczyć życie drugiego człowieka w takim najbardziej codziennym wymiarze, najbliższym nam, nie przez pryzmat podziałów tych wielkich, ideologicznych, tylko może zobaczyć te części wspólne.
Ja się cały czas zastanawiam, bo bardzo często trafia się na taką dyskusję o pamięci, o tym, że pamięć bywa złudna, o tym, że oczywiście jest ona nam jak najbardziej potrzebna, zwłaszcza w tym kontekście historycznym i pewnego świadkowania wydarzeniom, które się odbywają i cierpimy, kiedy tracimy tych ostatnich świadków. Natomiast wiele osób mówi, że pamięć bywa zawodna i zastanawiam się, czy bierzecie w ogóle pod uwagę ten element lekko zwodniczy, czy tak naprawdę to jest po prostu wpisane w całą ideę, bo tak naprawdę tak jak ludzie są nieskonstruowani idealnie jak maszyny, tak ta pamięć może szwankować, ale tak naprawdę wydźwięk opowieści czy historii po prostu jest najważniejszy, nawet jeśli lekko podkoloryzowany albo wypaczony przez upływ lat.
Zabierając się za tę historię opowiadaną z perspektywy jednostki, musimy brać poprawkę na to, że każda pamięć jest subiektywna, też uwarunkowana daną świadomością danej osoby i jakąś konstrukcją psychiczną, ale też rolą społeczną. To jest wszystko jasne i trzeba na to brać poprawkę. Oczywiście redagując książki, redagując relacje naszych narratorów, naszych bohaterów, absolutnie nie ingerujemy w samą treść, ale opatrujemy licznymi przypisami. Także jeśli ktoś faktycznie mija się z jakąś prawdą historyczną, nie wiem, zmienia datę czy jakiś wymiar, jakiś kontekst danego zdarzenia i może to zaburzyć w jakikolwiek sposób narrację, to oczywiście jest to przez nas opatrywane przypisem, jest to opatrywane komentarzem. Natomiast w samą treść nie ingerujemy, bo właśnie na tym zależy, na tych jednostkowych opowieściach, a że są one subiektywne, często pamięć nas zawodzi, a nawet jak nie zawodzi, to przecież dobrze wiemy, że jedno zdarzenie widziane oczami dwóch czy trzech osób potrafi przybrać zupełnie inne wymiary i formy, więc no, trzeba się z tym pogodzić i brać na to poprawkę. W ten sposób to też czytając.
Czyli po prostu nie szukać obiektywizmu, czyli tylko jak najbardziej tej właśnie przefiltrowanej przez jednostkę historii, bo rozumiem, że to jest najważniejsze w tej opowieści o przeszłości.
Tak, myślę, że tak. Po prostu dajemy głos do opowiedzenia własnej osobistej historii.
Pani Aleksandro, wydawnictwo, co sama pani zresztą wywołała przed chwilą. Natomiast co szczególnego jest w Stuleciu Kobiet? Co szczególnego jest w akcji herstorycznej, o której tak bardzo chciałyśmy opowiedzieć już od początku?
Tak, bardzo chciałam odpowiedzieć, ponieważ to jest projekt, nad którym obecnie pracuję w ośrodku Karta. Stulecie Kobiet, czyli chcemy powiedzieć, mówiąc najprościej, opowiedzieć ostatnie 100 lat naszego kraju głosami i z perspektywy kobiet żyjących tutaj. To 100 lat jest w pewnym sensie umowne. Odwołujemy się do konstytucji marcowej w 2021 roku, która jakby potwierdziła, jako najważniejszy akt prawny w Polsce, potwierdziła, że kobiety i mężczyźni są równi wobec prawa, mają tak samo prawa wyborcze jednakowe. No i to było 100 lat temu. 100 lat temu akt prawny przyznał nam całkowitą równość i chcemy zobaczyć, jak to faktycznie wyglądało, bo akty prawne aktami prawnymi, ale najważniejsze są właściwie te zmiany w mentalności nas wszystkich, a to przecież jest długi proces wymagający czasu, wymagający wysiłku nas wszystkich i chcemy po prostu zobaczyć, jak od tego czasu, kiedy teoretycznie zostałyśmy my, kobiety, zrównane z mężczyznami prawnie, jak to wyglądało w praktyce przez ostatnie 100 lat, czyli 10 lat temu, 20, 30, 40. Chcemy przyjrzeć się każdej dekadzie z perspektywy kobiet i chcemy zobaczyć, jak kobietom żyło się i żyje się nadal w świecie urządzonym przez mężczyzn. No jakby 100 lat temu było to oczywiste, tak? Kobiety dopiero co wywalczyły sobie prawo do brania udziału w wyborach, do uczestniczenia w życiu politycznym, do w ogóle wstępu na uczelnie, do kształcenia się. Więc wtedy jakby było to jasne, z jakimi problemami, z jaką dyskryminacją kobiety musiały się mierzyć. A później to trochę się rozmywało. PRL teoretycznie był przecież równy dla wszystkich, prawda? Kobiety na traktory, kobiety tak samo jak mężczyźni mogą pracować, pełnić wszystkie funkcje
potencjalnie
społeczne.
Potencjalnie bardzo otwarty.
Tak, to oczywiście wszystko w teorii. i również być może w teorii, no to sprawdzamy, tak? Jesteśmy badaczami, nie oceniamy, jak mówię, pytamy kobiety, jak jest, a nie stawiamy tezy. Natomiast chcemy sprawdzić, jak to jest dzisiaj również, 100 lat po właśnie tym naszym uzyskaniu praw wyborczych. Jak się żyje kobietom dzisiaj? Czy nadal uważamy, że żyjemy w świecie urządzonym, zorganizowanym przez mężczyzn, czy jednak czujemy się już u siebie pełnoprawnymi obywatelkami? Czy nadal musimy udowadniać swoje miejsce? Czy nadal zmagamy się z dyskryminacją? A jeśli tak, to jaką? Co z lukami płacowymi, co ze szklanym sufitem, jak to wygląda w praktyce. Właśnie tak jak mówiłam wcześniej, wielką jakąś wartością działań ośrodka Karta jest to, że właśnie opowiadam historię z perspektywy jednostki, żeby ona była taka bliska, osobista. I taki właśnie będzie wymiar, mam nadzieję, naszej książki Stulecie Kobiet, w którym po prostu kobiety opowiedzą własnymi głosami, swojej osobistej perspektywy, jak im się żyło, jak im się żyje w tej Polsce, w tej rzeczywistości, z czym musiały się zmagać, właśnie z jaką dyskryminacją, co musiały przezwyciężać, ale też w jaki sposób się przeciwko temu buntowały, w jaki sposób jednak wywalczały sobie i wywalczają cały czas prawo do życia po swojemu. Także książka ma być, tak jak właśnie powiedziałam, jednostkową opowieścią głosami wielu kobiet. To mają być, no wiadomo, no, nie jesteśmy w stanie nagrać relacji kobiety żyjącej 100 lat temu, ale mamy przecież pokaźne archiwa, mamy wielką spuściznę zostawioną przez kobiety. To są dzienniki, to są wspomnienia, to są korespondencje, listy, więc staramy się dotrzeć do jak największej liczby tego typu archiwaliów, dokumentów. Chcemy odtworzyć właśnie myślenie i świadomość kobiet, właśnie te 100 lat temu, ale też 50 lat temu, także dużą częścią tej książki będą po prostu teksty archiwalne, właśnie fragmenty dzienników, wspomnień. Ale też nagrywamy relacje współcześnie żyjących kobiet, które opowiadają nam o rzeczywistości tu i teraz, ale też na przykład o tej rzeczywistości perelowskiej, które przecież przeżyły, dobrze pamiętają, więc będzie to taki po prostu wielogłos kobiet, które opowiadają o swoim życiu w patriarchalnym społeczeństwie, właśnie z tej perspektywy dyskryminacji, ale też przezwalczania jej przede wszystkim.
A jakie kobiety zapraszacie bądź chcecie zaprosić do zebrania głosu w tym wielogłosie, jak to ładnie pani przed chwilą określiła? Bo oczywiście ten stworzony chór na pewno będzie wystarczająco mocny i ta grupa na pewno będzie szeroka. Zwłaszcza, że tak jak pani mówi, będziecie się posiłkować jeszcze tym, co zostało zgromadzone w archiwum z oczywistych powodów. Natomiast zastanawiam się, czy to będzie przekrój związany z wykształceniem, czy to będzie mieszkanka bardzo małej wioski z mieszkanką dużej aglomeracji miejskiej, czy to będą mieszkanki, które były dotknięte na przykład przemocą domową. Jakby w jaki sposób będzie dobrana ta grupa, żeby stworzyć realny wielogłos, czyli taki, dla którego częścią wspólną jest płeć, a niekoniecznie na przykład środowisko, z którego dana kobieta pochodzi.
Tak, to jest właśnie bardzo ważny aspekt, o którym pani mówi. Po prostu bardzo zależy nam na tym, żeby była to jak najszersza, jak najbardziej reprezentatywna grupa kobiet, bo przecież nie chodzi nam o to, żeby opowiadać o historii jakiejś wybranej grupy społecznej, tylko właśnie chcemy to powiedzieć jak najszerzej, czyli kobiety z różnym wykształceniem, kobiety z różnych środowisk, z różnych grup społecznych, wykonujących różne zawody, albo niepracujące, pracujące umysłowo, pracujące fizycznie z większych ośrodków miejskich, z miasteczek, z wsi. Staramy się, żeby to była właśnie jak najszersza opowieść, która zmieści w sobie jak najwięcej kobiecych doświadczeń, tak różnych przecież, a jednak posiadających tak wiele punktów wspólnych, bo wspomniała pani o przemocy domowej. To też na pewno będzie bardzo ważna część naszej historii, ponieważ no nie mówimy tylko o tej dyskryminacji w życiu publicznym, społecznym, zawodowym, ale również o tej, która dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Przecież system patriarchalny, w którym żyje kobieta, bardzo często może prowadzić do przemocowych relacji. Tak się niestety często dzieje. I to też chcemy opisać, a przemoc występowała i występuje zarówno wśród osób niewykształconych w mniejszych ośrodkach, jak i w dużych miastach. To niestety nie ma żadnej reguły. I takie doświadczenie również chcę opisać. Jak mówię, chcę, żeby to było jak najbardziej reprezentatywne, żeby jak najwięcej kobiet mogło powiedzieć o swoim doświadczeniu, żeby było jak najwięcej różnych głosów, żeby jakaś każda kobieta, czytając tą książkę, mogła po części przynajmniej się w niej odnaleźć, żeby mogła jakoś być to tożsamościowa lektura w pewnym sensie, ale też poznawcza, żeby zobaczyć zupełnie inne doświadczenia.
A proszę mi powiedzieć, czy w jakiś sposób macie, może nie chcę tego określić jako casting, ale to jest chyba pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, nie wiem dlaczego. Czy macie taki sposób na pozyskiwanie historii, czyli na przykład powiedzmy, że moja babcia, która ma doskonałą pamięć, ma w tym momencie 80 lat i świetnie pamięta funkcjonowanie kobiet w latach 60. i 70. Na przykład, rzucam. I chciałaby opowiedzieć swoją historię, która wychodzi ze szwalni tak naprawdę i później przez wychowanie dzieci i tak dalej, i tak dalej. I co w takiej sytuacji na przykład? Czy można się do was zgłosić? Czy można do was napisać? Czy w jaki sposób się z wami skontaktować i faktycznie móc opowiedzieć swoją kobiecą historię?
Właśnie, bardzo dobrze, że pani to mówi, ponieważ to jest w takim razie rozpocznę mój apel do naszych słuchaczy i słuchaczek. Otóż bardzo zależy nam na tym, żeby właśnie pozyskać, no bo my prowadzimy kwerendy, właśnie szukamy na własną rękę, ale też bardzo zależy nam na tym, żeby włączyć przyszłych czytelników i czytelniczki do tworzenia tej książki, żeby była taka nasza wspólna, oddolna inicjatywa. Dlatego w tym miejscu zapraszam absolutnie wszystkie osoby, które nas teraz słuchają, jeśli posiadają Państwo w swoich rodzinnych może zbiorach, jakieś, nie wiem, dzienniki, wspomnienia, listy swoich babć, mam, cioć, kuzynek, a może są wśród słuchaczek panie, które chciałyby też opowiedzieć o swojej historii. To bardzo serdecznie zapraszamy. Czekamy na wszelkie głosy kobiet, które chciałyby opowiedzieć o swoim życiu w tym kontekście życia w patriarchalnym społeczeństwie, bo takie ujęcie książki będzie prezentowane. Także jeśli któraś z słuchających nas pani chciałaby podzielić się swoim doświadczeniem, albo ktoś ze słuchaczy ma właśnie w domu zbiory, a może właśnie wie, że jego mama czy babcia chciałaby opowiedzieć o tego typu doświadczeniach, to bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że najłatwiej skontaktować się z nami, ale pod adresem mailowym, czyli teraz go podam, stuleciekobietmałpakarta.org.pl. Ale jeśli nie mają teraz Państwo przy sobie nic do pisania i niekoniecznie akurat teraz jest dobry moment, żeby zapisać ten adres mailowy, to nic straconego, po prostu zapraszam na naszą stronę internetową karta.org.pl i tam są wszystkie informacje na temat powstającej publikacji. Tam można właśnie poprzez stronę zgłosić się do nas, oczywiście również poprzez fanpage Ośrodek Karta na Facebooku. Więc można różnymi drogami zgłosić się do nas, zaproponować jakąś relację, która Państwa zdaniem powinna znaleźć się w tej książce. Niekoniecznie z rodzinnych zbiorów, jeśli w swoich lekturach ktoś z naszych czytelników natrafił na interesującą kobiecą relację, która opowiada o swoim osobistym doświadczeniu właśnie w kontekście życia w patriarchalnym społeczeństwie, to bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu, do zgłaszania wszelkich propozycji, bo bardzo na to liczymy, żeby ta książka, jeśli ma mieć jak najszersze spektrum wszelkich doświadczeń, to ważne jest to właśnie, żeby również takie po prostu osoby się do nas zgłaszały ze swoimi relacjami.
A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy są jakieś tematy, które na przykład nie mają się znaleźć w tej książce, nie mają z założenia, albo na przykład w jakiś sposób będą pomijane, czy są istotniejsze tematy, mniej istotne, bo zastanawiam się, mamy ten wątek patriarchatu cały czas i przez niego w jakiś sposób będą Państwo filtrować te opowieści kobiet i zastanawiam się, czy na przykład jakieś wspomnienie, które jest związane choćby z menstruacją, czy na przykład w ogóle z cielesnością, czy z fizycznością, jest traktowane na równi, na przykład w kontekście do jakiegoś wspomnienia, na przykład z obijaniem się o szklany sufit w pracy, czy z nieustającym oczekiwaniem na awans, czy właśnie byciem tylko i wyłącznie sekretarką na przykład swojego szefa, bez względu na umiejętności. czy jest jakaś gradacja w ogóle tematyczna? Czy to również jest z założenia pełną dowolnością, jeśli wyczerpuje po prostu te korelacje między mężczyznami a kobietami w ostatnim stuleciu?
Przystępujemy do pracy nad tą książką absolutnie bez żadnych założeń, bez żadnych oczekiwań, bez żadnej gradacji. Chcemy się przyjrzeć i przyglądamy się doświadczeniom kobiecym i po prostu poprzez badania, poprzez rozmowy z kobietami, poprzez sprawdzania archiwów wyłaniają się samoistnie tematy, które pojawiają się częściej, są może mocniejsze, ważniejsze, ale z założenia chcemy opowiedzieć właśnie jak najszerzej, także absolutnie kobieca fizyczność, menstruacja, poród, ale również doświadczenie, nie wiem, problemów PRL, jak teraz czytam listy z lat 60., 70., gigantyczne problemy z dostępem do antykoncepcji, co przecież rzutowało absolutnie na całe życie kobiety. To są ważne tematy i żadne nie będą wykluczane, więc interesują nas, jak mówię, wszystkie aspekty życia kobiety w patriarchalnym społeczeństwie, czy to jest jej relacja, jej pozycja w biznesie, czy rola kobiety w kościele, czy jej relacja z jej właśnie fizjologią, fizycznością. Absolutnie wszystkie tematy są dozwolone, wszystkie wchodzą w grę i jeśli tylko znajdziemy lub zostanie dostarczona relacja, która opisuje dany temat, to bardzo chętnie się mu przyjrzymy, także pełna otwartość.
Pani Aleksandro, to kończąc tę rozmowę, bardzo bym prosiła, żeby Pani powiedziała, czy można Was jakoś wesprzeć, jakie macie założenia, kiedy możemy się spodziewać przede wszystkim jakichś pierwszych owoców Waszej pracy, bo jestem żywo zainteresowana tymi opowieściami, zwłaszcza w kontekście współczesności. Jestem naprawdę mocno zaintrygowana, bo nawet wśród znajomych te podziały są dość wyraźne i od skrajnego zadowolenia i bardzo równościowego myślenia spadamy do sytuacji życiowych, które kojarzą mi się z, szczerze powiedziawszy, gorszą i trudniejszą sytuacją niż właśnie na przykład mojej babci. W związku z tym naprawdę czekam na zbiór takich historii. No więc kiedy, co i jak?
Tak, apelowałam już do Państwa słuchających, żeby zgłaszać relacje, ale ponieważ jest to taka inicjatywa oddolna, którą chcemy przygotować właśnie z włączeniem naszych przyszłych czytelników i czytelniczek, to bardzo również serdecznie prosimy o wsparcie finansowe, ponieważ wiadomo, jesteśmy organizacją pozarządową i potrzebujemy tego wsparcia, żeby wydać tak ważną książkę. Myślę, że wszystkim nam potrzebną. Dlatego jeśli uważają Państwo, Panie, Panowie, którzy nas słuchają, że inicjatywa jest interesująca, jest ważne, żeby powstała taka książka, to bardzo serdecznie zapraszam do wsparcia naszej inicjatywy, choćby tą przysłowiową złotówką, bo to chodzi o to, żeby zorganizować też taką społeczność wokół tego, więc nieważne jaką kwotę się wpłaci, ważne, żeby jakoś stać się częścią tej społeczności, która dąży do tego, żeby ta książka powstała. Także prowadzimy zbiórkę finansową na stronie zrzutka.pl. Jeśli chcieliby Państwo nas znaleźć i wesprzeć, to też pewnie najłatwiej przez naszą stronę karta.org.pl. Tam jest zakładka dotycząca stulecia kobiet, naszej powstającej książki historycznej, więc klikając w nią można łatwo przeklikać się do naszej zrzutki internetowej. Jeśli mają Państwo ochotę, chęć wesprzeć nas, choć mówię najdrobniejszą kwotą, to serdecznie do tego zapraszam. A co do terminu powstania książki, to książka oczywiście powstaje, prace trwają. Termin jeszcze nie jest do końca określony. Myśleliśmy o tym, żeby zdążyć na symbolicznie 8 marca, na Dzień Kobiet 2022 już roku. Także możliwe, że właśnie w okolicach tej daty można się będzie spodziewać naszej publikacji i mam nadzieję, że uda nam się ją do tego czasu stworzyć. Także będziemy bardzo wdzięczni za trzymanie kciuków i za podsyłanie relacji i w ogóle za zainteresowanie naszą powstającą książką.
Ja dołączam się do apelu i do próśb pani Aleksandry. Proszę się zastanowić, proszę sobie przypomnieć parę rzeczy. Myślę, że w naszych domach jest więcej ciekawostek historycznych niż czasem jesteśmy w stanie przewidzieć. Po prostu wystarczy dopytać albo pogrzebać. Ja mam nadzieję, Pani Aleksandro, że my się spotkamy w przyszłym roku, żeby już opowiedzieć o wydawnictwie, które będziemy mogły... Dokładnie, już istniejącym, które będziemy mogły trzymać w rękach i będziemy mogły dyskutować o tym, jaki obraz tej relacji damsko-męskiej wyziera z ostatnich 100 lat i czy mamy się z czego cieszyć, czy wręcz przeciwnie. Więc tego życzę Pani i tego życzę sobie oczywiście, żeby ta kolejna rozmowa odbyła się już w takich okolicznościach.